Dobry wieczór Państwu. Wojciech Chmielewski, witam serdecznie. Zgodnie z obietnicą dzisiaj kontynuujemy naszą historię, krótką historię czasu Stephena Hawkinga. Naszym gościem ponownie dzisiaj profesor Henryk Drozdowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Mam nadzieję, że po tej ubiegłotygodniowej audycji nasi słuchacze trochę przetrawili już tę część informacji. Ja myślę, że w ogóle fizyka kwantowa współczesna jest niezwykle trudna do wytłumaczenia, dlatego że jeżeli się nie zna matematyki na powyżej pewnego poziomu, mówiąc krótko, różniczkowego, to jest bardzo trudno zrozumieć pewne mechanizmy, którymi jednak to wszystko się kieruje. To jest matematyka, przyzna pan jednak, w znacznym stopniu potrzebna do zrozumienia tego, co jest we wszechświecie.
Tak jak pan redaktor tutaj uprzejmie podkreślił, no na pewno jest to wciąż teoria trudna, ale od razu na samym początku bym powiedział, że mamy tak obfite zastosowanie w praktyce fizyki kwantowej, w którą by nikt nie wierzył chyba, gdyby nie te techniczne zastosowania. Mamy lasery, mamy masery, mamy GPS. To wszystko, gdyby fizyki kwantowej nie było, nie byłoby nawet telewizji. W związku z czym łatwo przekonać, nawet niedowiarka, czy w istnienie kwantów, czy istnienie atomów, że jest to nasza realna rzeczywistość. Natomiast co innego jest opis. Opis jest rzeczywiście, jak pan redaktor powiedział, trudny matematycznie, ale można pewne idee fizyki kwantowej wyjaśnić w taki popularny, prosty sposób. Fizyka kwantowa ma za zadanie jedno opisywać mikroświat, czyli świat atomów, cząstek elementarnych, jądra atomowego, czyli najmniejszych składników materii. Tam, gdzie nie jesteśmy w stanie penetrować zmysłami bezpośrednio, czyli na przykład za pomocą zmysłu wzroku czy słuchu, musimy mieć specjalne detektory wybudowane i my wnikamy w te najbardziej elementarne poziomy struktury materii. Tak się zresztą układała historia Wszechświata, że jeżeli byśmy ten film panoramiczny o nazwie Historia Wszechświata cofali wstecz, w czasie, to widzimy, że materia ulega rozbiciu na coraz mniejsze składniki. Wzrostem temperatury analizujemy coraz mniejsze składniki materii, czyli im wyższymi energiami dysponujemy, chociażby rozpędzając cząstki elementarne w CERN-ie, to wspinaczka po skali energii oznacza jednoczesne cofanie się wstecz w czasie, aż do początku powstania kosmosu i schodzenie w głąb struktury materii. I to jest obszar tego mikro, tego niewidzialnego świata zarezerwowany dla fizyki kwantowej.
Mnie zawsze, panie profesorze, fascynuje to, że dzisiaj mamy tych pierwiastków ponad 100, a na samym początku, według naszej aktualnej wiedzy, tej fizycznej i chemicznej, tych pierwiastków było kilka, wodór, hel, skupione tak. w bardzo gęstej chmurze i dopiero z tych pierwiastków, z tej małej liczby pierwiastków powstały dopiero te kolejne, dzięki właśnie tym wszystkim procesom związanym z temperaturą i z ciśnieniem, to wszystko, to się jak ten, to jest trochę tak, jakbyśmy próbowali odtworzyć film, mamy budynek, wysadzamy go w powietrze i próbujemy, nie widząc tego budynku, jak on wcześniej wyglądał, odtworzyć na podstawie tych gruzów.
Tak, tak, pan redaktor wspomniał, rzeczywiście tak się dokonywała historia. Można powiedzieć w ten sposób, że obecny skład chemiczny Wszechświata jest nieuniknioną historią jego wczesnych stadiów. I w wielkim wybuchu, o którym tutaj też wspominał ksiądz profesor Heller, powstały te pierwiastki takie jak wodór, hel, w ogromnych ilościach wodór, 75%, około 24% helu, niewielka ilość litu, berylu i boru i na tym koniec.
Pięć pierwiastków,
czyli możemy powiedzieć, że wysokie, gigantyczne, wręcz ekstremalnie wysokie wartości temperatur, gęstości ciśnień spowodowały, że możliwe były powstanie tych najlżejszych pierwiastków. No to powstało pytanie, skąd te ciężkie, bo przecież układ okresowy Mendelejewa to do 92 pierwiastków naturalnych. I okazało się, że w kosmosie był taki stan, że istniały tylko te pierwiastki i trzeba było czekać, aż powstaną pierwsze gwiazdy. Jak te gwiazdy się zapaliły, to w ich głębokich rdzeniach, wewnątrz tych gwiazd, dokonywały się reakcje termojądrowe i w tych piecach rozżarzonych w wyniku syntez mogły być dokonywane powstawanie pierwiastków ciężkich, czyli taka alchemia XX wieku, pokazała nam, że jest możliwe, że są możliwe przemiany promieniotwórcze jednego pierwiastka w drugi, drugiego w trzeci. Czyli coraz cięższe powstają. Tak. Ale warunkiem do tego było powstanie gwiazd z kolei. Czyli te gwiazdy, które powstały w wyniku kondensacji, w wyniku sił grawitacyjnych, obłoków wodorowo-helowych.
Panie profesorze, to już mówimy o konkretach. Był wielki wybuch. Zakładamy, że ta materia została rozrzucona w przestrzeni.
Wszechświat się rozszerzał i stygnął. Tak, i stygnie.
Tak, tak. No i skąd to się nagle zaczęło tak kumulować wokół jakichś chmur i zaczęło to się tak, że powstały te takie obiekty bardziej takie zwarte?
To, że istnieją różne zaburzenia gęstości materii, czyli w różnych miejscach jest różna gęstość materii i jeżeli jest spełniony warunek, że masa powstającej gwiazdy, tam jest taki warunek Jeansa matematycznie spełniony, że następuje zagęszczenie materii gazowo-pyłowej.
Znaczy, mówiąc krótko, nie mógłby to jednolity i różnorodny.
Nie, to można sobie wyobrazić, że są obszary pustej przestrzeni, a więc tam jest gazowo-pyłowa i koncentracja większa. W wyniku tej koncentracji, w wyniku sił grawitacyjnego, bo siły grawitacyjne mają charakter skupiający, powstawały kondensaty i ta materia się kondensowała coraz większa. I wówczas, jak już obok powstała tak zwana na przykład protogwiazda, czyli przed powstaniem gwiazdy, to masa coraz bardziej narastała i wówczas zostały uruchamiane procesy termojądrowe, czyli synteza helu z wodoru i tak dalej. I w momencie, kiedy masa obiektu jest odpowiednio duża, to w tych głębokich rdzeniach powstają pierwiastki cięższe. No, dla nas najważniejszy był węgiel. Węgiel, bo to jest związek organiczny podstawowy, budulcowy. I ten węgiel się właśnie wytworzył w masywnych gwiazdach wewnątrz rdzenia.
Panie profesorze, i ten węgiel, który my mamy w sobie, on pochodzi z tych gwiazd, których już nie ma. Tak.
Dokładnie, nie tylko węgiel, który my mamy w sobie, pochodzi właśnie z tych gwiazd, ale również żelazo, które jest składnikiem krwi, również wapń, który mamy w kościach. To wszystko powstało, my możemy powiedzieć, że jesteśmy dziećmi wszechświata. Że Szekspir się niewiele pomylił, że losy człowieka są zapisane w gwiazdach. To dosłownie.
Jak to jest możliwe, że z tego wielkiego bałaganu powstała taka, można powiedzieć, wybitna intelektualnie jednostka, jaką jest człowiek? Bo to jest rzeczywiście pytanie, na które
można powiedzieć, że cała ewolucja wszechświata to jest w zasadzie historia ku coraz większej złożoności chemicznej. No i na dzień dzisiejszy tą najbardziej skomplikowaną maszynerią we wszechświecie póki co to jest mózg ludzki, który nie tylko ogarnia rzeczywistość, ale tworzy nową rzeczywistość, tą nowe technologie, nową. Tworzymy pierwiastki, których nie ma we wszechświecie. Człowiek ma pewną moc taką nadzwyczajną, też twórczą, ale też i niszczycielską, trzeba powiedzieć, zarazem.
No właśnie, żeby tutaj była równowaga, to jest najważniejsze. Tak. Panie profesorze, to jeszcze w takim razie krótko. Przypomnijmy teraz słowa księdza profesora Hellera odnośnie samego Stephena Hawkinga i wrócimy do tej dyskusji związanej z początkami wszechświata.
Bardzo dużo zrobił w nauce. Tego nie ma żadnej kwestii co do tego. Wielki człowiek. Natomiast jest niezmiernie medialny. Prawdopodobnie gdyby nie był kaleką, takim strasznym jak jest, to nie byłby tak bardzo medialnie widzialny. Zresztą ja go znam osobiście. Jego naukowe poglądy są niekiedy kontrowersyjne, ale na pewno największej klasy. Natomiast jego poglądy filozoficzne, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, nie znajdują poklasku, nie znajdują uznania u większości fizyków. Wręcz przeciwnie niż to wygląda w mediach. Co było przed wielkim wybuchem? Nie tylko nie wiemy, co było przed wielkim wybuchem, ale nie wiemy nawet, czy było przed. Według dzisiejszych koncepcji, najbardziej takich, które mają największe szanse, żeby być prawdziwe, bo prawda jest taka, że co było przed wielkim wybuchem, albo sama natura wielkiego wybuchu, ten punkt w cudzysłowie zero, na ten temat nie wiemy. Poszukujemy teorii, która by mogła na ten temat odpowiedzieć. Taka teoria się nazywa kwantowa teoria grawitacji. Jest dzisiaj szereg kandydatów na tą teorię, pracuje się na tym, ale takiej, która jest już zdecydowanie właściwa, nie ma. Czyli nie wiemy, jaka jest natura wielkiego wybuchu i co było przed. Więcej, wiele z tych roboczych teorii, które już są na ten temat, zgadza się co do tego, że w wielkim wybuchu cały szereg pojęć, które obowiązują w świecie nie obowiązywało wtedy. Między innymi, że do wielkiego wybuchu nie stosuje się pojęcie czasu i przestrzeni. Że ten pierwszy początek, że on był aczasowy. Proszę spróbować pomyśleć o aczasowych. Dla fizyki to nie jest takie straszne, dlatego że my na przykład z pewnym stopniem aczasowości się spotykamy już w dzisiejszej fizyce. Fotony żyją bezczasowo. I teraz tak, jeśli nie było czasu na początku, to nie ma sensu pytać, co było przed, bo przed suponuje czas. Więc my nawet nie wiemy, czy to pytanie jest dobrze postawione. I to, co ja mówię, to jest taki standard fizyczny. I teraz tak, jest teraz problem taki, czy można wytłumaczyć początek świata, zaistnienie tego prawami fizyki. Hawking twierdzi, że w jego modelu można w sposób, przy pomocy praw fizyki, wyjaśnić zaistnienie wszechświata. W jego modelu można, to jest tak zwany słynny model Hartlego Hawkinga. Otóż można w jego modelu, ale żeby wyjaśnić, skąd się wziął wszechświat, trzeba założyć, że istnieją prawa fizyki kwantowej. Bo on przy pomocy tych praw skonstruował mechanizm, który może rzeczywiście zapoczątkować istnienie. Ale proszę zwrócić uwagę, on musiał założyć istnienie praw fizyki, czyli w jego modelu wszechświat powstaje, ale nie z nicości, tylko z praw fizyki. I teraz pytanie się cofa, a skąd się wzięły prawa fizyki? I na to pytanie Hawking nie ma odpowiedzi. I jeśli powiedzmy w filozofii czy w teologii my mówimy o powstaniu wszechświata, to właśnie ten akt stworzenia polegał na ustanowieniu, na powołaniu tych praw fizyki.
Ksiądz profesor Michał Heller, przypomnę tylko, to były słowa sprzed trzech, bodajże czterech lat, no, jeszcze wtedy Stephen Hawking żył oczywiście. No właśnie, jak jest z tym początkiem wszechświata, panie profesorze, gdzie jest największy problem dla fizyków, dla matematyków z ustaleniem, no tak się przynajmniej w takim potocznym, popularno-naukowym języku mówi, że ta cała materia wszechświata była skupiona w objętości, nie wiem, główka od szpilki, coś takiego. No to w ludzkim mózgu to się za bardzo racjonalnie nie mieści, że uściskamy nawet samą Ziemię, gdybyśmy ścisnęli do tej objętości, to jest niemożliwe.
Tak, pan redaktor tutaj porównał do tej główki od szpilki, to jeszcze byłoby duże porównanie, że obiekt za duży znacznie. No sądzi się, że wszechświat wystartował wręcz z punktu. Któremu by odpowiadały nieskończenie wysokie temperatury i gęstości, co z punktu widzenia fizykalnego jest absurdalne, się wydaje. Że nieskończenie wysokie temperatury, fizyka nie lubi operować wielkościami nieskończonymi, w przeciwieństwie do matematyki, lubi mieć wielkości, wartości skończone. Natomiast dzisiaj w zasadzie natura wielkiego wybuchu została nawet rozpoznana. Wiemy, że przed wielkim wybuchem istniał stan tak zwanej fałszywej próżni kwantowej. To jest pojęcie bardzo skomplikowane, ale już tym się operuje. Wiemy, że wszechświat, to są dowody rozliczne z kosmologii obserwacyjnej, że wszechświat powstał z niezwykle gorącego i gęstego stanu początkowego, że wszechświat się wciąż rozszerza i stygnie, chociażby odkrycie Hubble'a, które nam pokazuje, że galaktyki względem obserwatora ziemskiego się oddalają. Czyli mamy empiryczne podstawy sądzić, że również była taka kosmologiczna osobliwość początkowa, czy tak mówił ksiądz profesor Heller, ta chwila osobliwa zero. No i właśnie z tym jest największy kłopot. Co to naprawdę oznacza? Ponieważ w tym punkcie następuje załamanie klasycznych praw fizyki. Poszukujemy cały czas nieustannie kwantowej teorii grawitacji. Są różne koncepcje na ten temat, ale żadna nie tłumaczy tego stanu fizykalnego.
No tak.
Mimo, że prawa fizyki są ekstrapolowane do tego punktu, ale nie zero, trzeba uczciwie powiedzieć, tylko do momentu 10^-43 sekundy po wielkim wybuchu. To jest jeszcze cały duży obszar do wytłumaczenia tego jednak zera. Mam tu na myśli epokę Plancka, w której no, są jeszcze fizykalne wartości, które można zinterpretować. Natomiast rzeczywiście cały ten problem, który można w zasadzie mitologicznie czy mitycznie sprowadzić do powstania świata, to jest ten punkt zero. Ale i tak powinniśmy być usatysfakcjonowani, że fizyka, zarówno teoretyczna, jak i doświadczalna, poprzez analizę historii wszechświata doprowadziła nas w sposób pewny do odtworzenia tej historii aż do czasu 10^-12 sekundy po wielkim wybuchu. Prościej, to jest ta bilionowa część, ale to nie jest jeszcze zero. Czyli w tym punkcie zero, no, tym magicznym punkcie zwanym kosmologiczną osobliwością początkową, najlepszym takim założeniem na dzień dzisiejszy, tak jak profesor Hellers sugeruje, ale też rozwinął to w swoich teoriach Hawking, to jest właśnie aczasowość, czyli prawa fizyki nie były w czasie, aczasowość. Czas został uruchomiony i mówienie, co było przedtem, nie ma sensu. To tak jak Stephen Hawking w lapidarny sposób porównywał, co jest poza biegunem północnym, jak popatrzymy na globus. To jest to samo pytanie. Czyli no, niektóre pytania mogą nie mieć znaczenia takiego. Mogą nie być nic po prostu.
Panie profesorze, ale czy do tego momentu, bo to rozumiem, że to przed tym zero, mówimy o tym momencie przed tym zerem, przed tą sekundą zero, tak? Ten zero, 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 zero po przecinku, nieskończona liczba. A czy fizyka będzie w stanie w ciągu najbliższych lat przy użyciu nawet tych mega szybkich komputerów, nie wiadomo jak pojemnych, będzie w stanie zbliżyć się do tego zera? I czy w ogóle jest możliwe, żeby naukowo, przynajmniej tak teoretycznie możemy rozważać w tej chwili, dojść do tego momentu zero? Czy zawsze będzie jednak po przecinku gdzieś tam, w którymś miejscu, ta jedynka tam się pojawi?
Sądzę, że tak długo jak będzie istniał człowiek i nauka, tak długo będzie istnieć poznanie.
A szukać będziemy na pewno.
Będziemy szukać i sądzę, że no nie podzielam wielkiego optymizmu z tym razem innego wielkiego fizyka, kosmologa Stephena Weinberga, że jesteśmy coraz bliżej wytłumaczenia teorią wszystkiego. Raczej tu bym zachował sceptycyzm i sądzę, że to jeszcze będzie praca na wiele pokoleń.
Panie profesorze, bo
to nie jest jakiś wynik sceptycyzmu, ile z możliwości eksperymentalnych.
Bo jest też ta taka teoria związana z tym, że wiedza, którą posiadamy, jest jakby taką kulą i im jest większa ta kula, tym mamy więcej pytań i wątpliwości,
tak.
Prawda? Więc to jakby to samo zakłada w sobie to, że tych pytań będzie coraz więcej i być może nigdy nie człowiek nie dotrze do tego zero.
Sądzę, że taka pewna to pewien dramat współczesnej nauki polega na tym, że mamy coraz większą liczbę faktów, ale to nie jest równoznaczne ze zrozumieniem tego wszystkiego. Potrzebne jest kolejne zespolenie jakiejś jednolitej teorii. Mamy szereg takich klasycznych teorii, na przykład teoria Alberta Einsteina, ogólna teoria względności, doskonale potwierdzona zresztą eksperymentalnie, teoria fizykalna, mamy kwantową teorię pola, ale żeby dokonać dalszej syntezy, to potrzebne jednak, no, wydaje mi się, trud kilku pokoleń.
Tak, panie profesorze, no sam fakt, że wiedza nasza o wszechświecie jest taka, że my zdaje się wiemy kilka procent, co się znajduje, jakiego rodzaju materia jest we wszechświecie.
No, chociażby doniesienia odnośnie ciemnej materii energii. My naprawdę tak wiemy co najwyżej o 5% tej świecącej materii, która daje odpowiedź nam w postaci detektorów, bo światło jest najważniejszym źródłem informacji, ale mamy do czynienia z ciemną energią i materią poszukiwania wciąż trwają, czy to są egzotyczne cząstki, czy to jest jakiś składnik zwany stałą kosmologiczną w rozumieniu Einsteina. Dysputy wciąż trwają, ale to nas uświadamia to, że musimy być przygotowani na szereg innych takich nagłych, nadzwyczajnych odkryć, które nie mieszczą się w dotychczasowym systemie pojęć, jakich używamy. Zresztą młody człowiek, który studiuje fizykę, na przykład fizykę kwantową, o której pan redaktor wspomniał, powinien oderwać się w myśleniu o tym klasycznym, codziennym, potocznym na rzecz zupełnie innego myślenia. Czyli no, odwaga, nowy sposób myślenia, niekoniecznie kumulacja wiedzy jest to najważniejsza, ale inne spojrzenie, inne patrzenie. Do tego są potrzebne coraz bardziej wyrafinowane narzędzia abstrakcyjne, czyli matematyka.
Na ile fizykom pomaga astrologia? Wiemy, że na przykład teleskop Hubble'a dużo wiedzy takiej z początków wszechświata nam przynosi. Cofamy się już no, może pod te 14 miliardów lat niekoniecznie, ale jesteśmy gdzieś tam blisko. Na ile to pomaga fizykom w odkrywaniu tych praw?
No to jest niewątpliwie ważna kwestia, którą pan redaktor tutaj poruszył, ponieważ z jednej strony mamy rozważania teoretyczne, kosmologia teoretyczna, przedstawicielem wybitnym, już jest nieżyjący Stephen Hawking, ale z drugiej strony kosmologia obserwacyjna, czyli dokonuje się rozmaitych prób eksperymentalnych w postaci wyszczenia satelitów, które mają ściśle określone zadania, na przykład badanie reliktowego promieniowania tła. Bardzo selektywne są to zadania i się weryfikuje modele kosmologiczne ustalone teoretycznie na podstawie teorii, z danymi obserwacyjnymi. Jeżeli oczywiście te dane obserwacyjne, które są no niezwykle elektronicznie zbierane dzisiaj, to jest niesamowita technika, nie pasują do modelu, to trzeba zmieniać model. Czyli musi być ta empiria. I dlatego takie misje kosmiczne w postaci satelity Hubble'a, dzisiaj potem Planck, mamy teraz Herschela, wszystkie są one nastawione na konkretne zadania, weryfikacyjne także tych teorii. I póki co teorie klasyczne, które zostały uznane jako osiągnięcia takie kluczowe, koronne, one są potwierdzane, co nie oznacza, że nie ma pewnych rozbieżności, których należy doszukiwać jakichś nowych wyzwań.
Oj tak, proszę państwa, dzisiaj jesteśmy w dalekim kosmosie, za chwilę będziemy w takiej zupełnie innej przestrzeni, w tej takiej bardzo małej i dokończymy naszą dyskusję odnośnie struktury wszechświata. Stephen Hawking jest trochę dla nas dzisiaj inspiracją. Przypomnijmy, miesiąc temu, 14 marca zmarł jeden z najbardziej znanych astrofizyków i kosmologów i o nim dzisiaj rozmawiamy z profesorem Henrykiem Drozdowskim z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wracamy za chwilę.